wskazuje, że mam w tym zakresie niedosyt. A teraz przechodzę do konkretnych technologii. Są cztery technologie, które stwarzają pewną bazę produkcyjną na przyszłość. Zasoby surowcowe pionek to jest otoczenie Puszczy Kozienickiej i lasów, które tu są, dają drewna tyle, że kilkakrotnie więcej niż wszystkie krajowe potrzeby na przerób chemiczny tego drewna do różnych celów. Więc zasoby są. Istnieje olbrzymi potencjał intelektualny, o którym mówiliśmy, istnieje potencjał materialny w infrastrukturze i teraz trzeba to robić, trzeba coś robić. Proponujemy, aby wrócić do przedwojennej koncepcji produkcji celulozy metodą azotową, najczystszej, najszlachetniejszą do przemysłu chemicznego i technologia jest tylko z zakresu badań stosowanych, bo badania poznawcze są wykonane. Następnie na bazie tej technologii celulozy azotowej, technologię nitrocelulozy, która pozwoli obniżyć koszt z 15 zł istniejących, 10 zł na zachodzie, do rzędu 6 zł kosztów własnego produkcji, a więc bardzo konkurencyjnej, najwyższej jakości, do technologii nowych eterów celulozowych, karboksymetylocelulozy, na przykład Pudzianowskiego. To są też poważne oszczędności. No i następnie najważniejsze. W tych technologiach są odpady, które mogą zaśmiecać otoczenie i następnie wodę. Te odpady są przerabialne na nawozy. Na nawozy organiczno-mineralne, bogate w azot, które mogą służyć rolnictwu doskonale. Pierwsze takie badania w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto robić 15-20 lat temu i te cztery technologie stwarzają podstawy do przyszłościowego, w dalekiej perspektywie czasowej rozwoju technologii opartej na istniejącej bazie surowcowej. I to jest to, co wnioskujemy.
Serdecznie dziękuję. Ja tu, oczywiście ja wiem, że tu można, moglibyśmy wiele mówić. Odbierzemy kolejny telefon i będziemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Można do audycji?
Bardzo proszę, kto mówi i skąd?
Zbigniew Spiły się kłania.
Bardzo proszę.
Pozdrawiam czcigodnego ojca Jana Króla. Pozdrawiam serdecznie wszystkich gości zebranych w studio. Ja chciałem tylko się odnieść, jeśli mogę, tylko do pana posła Suskiego. Ja dzwonię tutaj z zachodniej Polski, tak jak powiedziałem. Znam środowisko po byłych PGR-ach i tą apokalipsę po prostu rozczłonienia tych wszystkich majątków po PGR-owskich i tej biedy ludzkiej po byłych PGR-ach. No, można przyjechać i patrzeć na to jeszcze nawet dzisiaj. A chciałem do pana posła tylko prosić serdecznie, tak jak tutaj państwo i telefon, ten, który był, no właśnie był w kwestii tej postawiony, że wszystko, znaczy, że dużo zakładów, bardzo dużo zakładów upadło w Polsce od początku przemian, na początku lat 90. Jest to połączone oczywiście według mojego rozeznania, plan Balcerowicza to przewidział i według mojego rozeznania jest to po prostu był to zapoczątkowany piąty rozbiór Polski. Ja nie mam wątpliwości z moich obserwacji. Ja już szósty krzyżyk swojego życia kończę. I to naprawdę apokalipsa dla Polski była, mnie się wydaje, dość mocno zaplanowana. Myślę, że teraz jest okazja po prostu w tym układzie rządowo-prezydenckim dzięki tym ludziom, myślę, że wspaniałym na te czasy, które w tej chwili mamy od zeszłego roku, od jesieni, jest okazja wyjść z tego i odrodzić Polskę. A do pana posła jeszcze tylko parę słów powiem, żeby na czas odrodzania się Polski, naszej ojczyzny, żeby naprawdę posłowie, jeśli jeszcze będzie taka siła w tym parlamencie, bo różnie może się stać, żeby ustawili projekt ustawy i doprowadzić do ustawy zaprzestania wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. Polska ma powierzchni przeszło 31 milionów hektarów, cała Polska, tam 31 milionów 268 tysięcy hektarów, a prawdopodobnie, że w obcych rękach już jest, a może w każdej chwili być około 1/6 polskiej ziemi, po prostu powierzchni polskiej ziemi. Ja bardzo proszę, żeby tą ustawę na czas odrodzania się Polski, żeby ustawić w tym parlamencie, a Polska się odrodzi. Ja jestem człowiekiem wierzącym i tak jak Państwo wszyscy zgromadzeni w tym studio i ludzie wiary w Polsce wierzą, że Polska się odrodzi. Po prostu dziękuję, tyle mam pięknie. Do powiedzenia. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pięknie, panie Zbigniewie. Oczywiście sprawy ziemi, wielokrotnie o tym mówiliśmy w radiu, ale bardzo proszę, panie pośle.
Ja dziękuję bardzo panu za te słowa otuchy, bo to widać wyraźnie, że choć jesteśmy atakowani ze wszystkich stron, ja myślę przez tych, którzy dotychczas w tej mętnej wodzie łowili i korzystali z tego bałaganu, jaki jest w Polsce, my chcemy zrobić porządek, jesteśmy przez nich krytykowani, no bo stoimy na drodze ich nieuzasadnionego bogacenia się kosztem wyrzeczeń i ogromnych strat naszego społeczeństwa. Ale ja mam nadzieję, że jeśli sytuacja w Sejmie pozwoli nam zająć się rozwiązywaniem problemów, choćby takich jak pionek, to my znajdziemy rozwiązania i dla pionek, i dla Polski. I tutaj jest tylko jeden problem. Ten atak, jaki jest na nas w tej chwili przypuszczony, jest rzeczywiście groźny, bo on może pozbawić Polskę tej szansy, przed jaką stoimy. Ale chciałem tutaj jeszcze odnieść się do tych, można powiedzieć, pewnych słów krytyki pod adresem lokalnych władz. Otóż w dużym stopniu jednak to od władz lokalnych nie zależało. Abstrahując od tego, że pan burmistrz jest od niedawna, no bo to już właściwie jak zaczął tutaj sprawować władzę w mieście, to los zakładu był przesądzony, ale prawdę mówiąc, nawet najlepsze władze pionkowskie nie były w stanie powstrzymać tego procesu. W wielu miastach mamy upadłość wielkich zakładów i te decyzje zapadły gdzieś w Warszawie. Władze lokalne, mimo że walczyły, docierały, protestowały, przecież tu był protest w zakładach.
Przepraszam, panie pośle, a może to nie w Warszawie, może jeszcze gdzie indziej.
A może gdzie indziej. Ja nie mam tutaj dowodu, żeby o tym mówić, ale wszystko wskazuje na to, że chodziło o to, żeby Polskę wypchnąć z rynków międzynarodowych, żeby Polskę osłabić. No, tu pewnie był zbieg różnych interesów, interesów niepolskich, powiedzmy to wprost. Natomiast jeśli chodzi o pionki, to one były jeszcze w zupełnie gorszej sytuacji. Można powiedzieć, że to miasto było podwójnie ukarane. Przecież w wielu miastach, ja mówiłem tu o komunalizacji, w procesie komunalizacji przekazał Skarb Państwa elementy infrastruktury, właśnie takie jak ujęcia wody, ciepłownie, oczyszczalnie ścieków miastu. A tutaj nie dosyć, że zakład upadł, ten, który był, można powiedzieć, kręgosłupem tego miasta. Przecież właśnie dla tego zakładu w czasach dwudziestolecia międzywojennego to miasto powstało. A tutaj to zostało w rękach syndyka, który kazał sobie słono temu miastu, które upadało, jeszcze za to dodatkowo zapłacić. Więc można powiedzieć, że burmistrz, który mówi o tym, że sukcesem jest to, że udało mu się zabezpieczyć wodę, że udało mu się zabezpieczyć ciepłownie i oczyszczalnie ścieków, inne miasta miały dane. Tu trzeba było o to walczyć z syndykiem. I to jest, można powiedzieć, ta jeszcze jedna zagadkowa sytuacja. Dlaczego chciano to miasto, moim zdaniem chyba chciano to miasto ukarać? No, można powiedzieć tak, że chyba wymyślono, że pionki z prochu powstały i w proch miały się obrócić. Ja myślę, że my musimy zrobić wszystko, żeby tak się nie stało.
Ja. No, ale ja nie mogę zrozumieć jednego.
A to już kiedy jakby te lokalne sprawy, ja rozumiem,
kiedy
burmistrz
miał wsparcie oddolne, dlaczego tego wsparcia oddolnego nie wspierał, nie korzystał z tego wsparcia, tylko wszedł, ja nie mówię, że ten, szli w jakiś dziwny układ. Im się, władzom się wydawało, radnym się wydawało, że jak zatrudniona jest radczyni prawna, kuzynka wicesyndyka tak zwanego, czy radcy prawnego zatrudnionego u syndyka w Urzędzie Miasta, to ona im załatwi sprawy. Przecież to był zwykły koń trojański. Ja tego nie mogę zrozumieć, bo to są lata mojej walki. Ja swoje pieniądze na tą walkę poświęcałem i tego nie mogę zrozumieć. I tego mi nikt nie może wytłumaczyć. Jeszcze ze mną się walczy. I to jest dla mnie...
Myślę, że teraz się zmienia na lepsze i będzie ta współpraca.
Dobrze, że jest... Myślę, że tu trzeba się skupić na tym, że jest jakaś konkretna propozycja wyjścia z tej sytuacji.
Jedyne, co mnie powstrzymuje tylko od jakiegoś takiego ataku, to jest dzisiejsza homilia biskupa Zimowskiego. Naprawdę.
Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Mówi Edward z Kraśnika. Ja chciałem właśnie powiedzieć, pozdrawiam wszystkich zebranych w studiu, chciałem się odnieść do głosu pierwszego słuchacza. To nie burmistrz winien, to winien Balcerowi, co już później zostało powiedziane. To nie tylko pionki miały zostać zamienione w proch, to był taki plan, żeby całą Polskę w to zamienić. PGR-y, Stocznia Gdańska i tak dalej, to wszystko. Także, a teraz, że teraz PiS jest tak atakowany, to jest atakowany dlatego, że tym, którzy już mieli stryciak na Polsce założony, chcą to zdjąć. I to jest cały niepokój o to, że Polska no, wymyka się z rąk. No, bo wpuszczanie obcego kapitału do Polski to w wielu przypadkach było tak, jak wpuszczenie wilków do owczarni. Kupili Niemcy cukrownię, no teraz wezmą ciężkie pieniądze, no bo będą mieli za zaniechanie produkcji. Wezmą sobie limity tam do siebie, przeciągną. Wiele zakładów było zniszczonych, konkurencja kupiła za grosze, zniszczyła. I Polska miała być rynkiem zbytu, to jest ogromny rynek zbytu i rezerwuarem taniej siły roboczej. I to, że zostaliśmy, ta rzekoma nasza wolność, to polegała na tym i cały ten ruch społeczny pod nazwą Solidarność, to był po to zainscenizowany, żeby oszukać naród. Tak jak kiedyś, kilka lat temu, nie pamiętam kto to powiedział ze słuchaczy z zagranicy, bodajże pan Maciej z Londynu, ale nie jestem pewien, że Solidarność to było największe oszustwo XX wieku. I patrząc na to, ilu tam było agentów, że cały szef Bolek, to wszystko...
Panie, przepraszam bardzo, panie Edwardzie, ja myślę, że wszelkie uogólnienia są nie na miejscu, bo oczywiście pamiętamy o tym, że sama idea Solidarności była wielka, wspaniała.
Oczywiście.
Ileś tam milionów ludzi, którzy poszli do związku, ale musimy pamiętać o tym, że komunistyczne władze czy Komitet Centralny oddelegował do Solidarności, o ile dobrze pamiętam, podaje się, że około 1 miliona ludzi, różnych agentów tam przyszło, żeby ten po prostu zawładnąć i trzymać to wszystko pod kontrolą. I niestety bardzo przykro się to skończyło dla Polski, skończyło się to bardzo przykro dla nas wszystkich, bo po prostu prywatyzacja, która była w Polsce, bardzo często była prywatyzacja w zdecydowanej większości złodziejska, niekorzystna i stąd tyle razy mówiono o potrzebie powołania chociażby prokuratorii generalnej. Teraz mówi się o potrzebie powołania specjalnej komisji prawdy i sprawiedliwości, ale co ja będę mówił? Mamy pana posła. Proszę bardzo, panie profesorze.
No, rzeczywiście, żeby naprawić państwo, trzeba też zdiagnozować przyczynę tego, co było. I my, mówiąc o tym, że chcemy powołać Centralne Biuro Antykorupcyjne, że chcemy powołania Komisji Prawdy i Sprawiedliwości, to chcemy po pierwsze wyjaśnić, dlaczego. Chcemy wyświetlić te mechanizmy, które powodowały, że Polska była w ten sposób traktowana. A po drugie, chcemy ukarać tych, którzy stoją za tymi, którzy są temu winni. Druga sprawa, jeśli chodzi o Centralne Biuro Antykorupcyjne, to jest sprawa też niezwykłej wagi, bo jeśli będzie kontrola, jeśli będzie kara dla tych, którzy źle działają, to bardzo wielu urzędników powstrzyma się przed przestępczymi działaniami. No, to będzie z jednej strony pewna sprawiedliwość, a z drugiej strony to będzie rzeczywiście ozdrowieńcze, bo jeśli ci, którzy są nieuczciwi, będą wyeliminowani, a część ludzi zacznie się zachowywać w sposób należyty i uczciwie sprawować urzędy, no, i zasili tą część, która dziś sprawuje urzędy uczciwie, bo przecież jest cała masa w Polsce urzędników, którzy uczciwie pracują, to rzeczywiście tutaj będziemy mieli milowy krok w kierunku naprawy państwa. Oczywiście trzeba prowadzić politykę gospodarczą, trzeba wprowadzić całą masę różnych innych rozwiązań, ale jeśli mówimy o wyjaśnieniu wielkich procesów prywatyzacji, czytaj wielkich procesów oszustw, czy też przejmowania majątku państwowego, to jest to ten przyczynek do wyjścia z tej sytuacji. Żeby skończyć z tą złą praktyką, trzeba ją wyświetlić, trzeba ją pokazać. Tak jak choćby afera Rywina, gdyby nie było komisji śledczej, my do dziś byśmy nie wiedzieli, jak pod stołem są rozdawane karty. Dzisiaj ta kurtyna została odsłonięta, my chcemy ją zerwać do końca.
Komisja śledcza do spraw PKN Orlen, no ile żeśmy się dzięki tej komisji dowiedzieli?
No tak, rzeczywiście dowiedzieliśmy się, kto w Austrii paktował, żeby sprzedać największy koncert, żeby uzależnić Polskę już zupełnie od naszego wielkiego sąsiada. My dowiedzieliśmy się w poprzedniej kadencji Sejmu, w jaki sposób było blokowane nasze możliwość dywersyfikowania źródeł nie tylko gazów, ale i paliw płynnych, choćby to sprawa z Naftoportem i ze słynną spółką JNS, która miała tylko dwa udziały w Naftoporcie, a jednocześnie ktoś pozwolił, do dziś jeszcze nie wiemy kto, zmienić tak statut spółki, że te dwa udziały decydowały o tym, że my byliśmy pozbawieni możliwości właśnie sprowadzenia płynnych paliw z innego źródła niż tylko z Rosji. No tu można się zastanowić, jeżeli mamy takie informacje, że z jednej strony Ałganow, czyli szef KGB na Polskę, pertraktował z panem Kulczykiem na temat sprzedaży naszego największego narodowego koncernu paliwowego. Jeśli spółka JNS, którą niektórzy mówią, że jest to też spółka, za którą stoją jakieś siły też ze strony Rosji, to można powiedzieć tak, że Rosja nadal nie pozbyła się takiego traktowania Polski jako swojej zbuntowanej prowincji, którą chce przywołać do porządku, i choćby to ostatnie oświadczenie w sprawie zbrodni katyńskiej tutaj pokazuje, że Polska jest traktowana gorzej przez Rosję niż inne kraje, i my musimy doprowadzić do stosunków partnerskich po to, żeby były dobre choćby stosunki gospodarcze. One są nam potrzebne, bo Rosja jest jako partner gospodarczy potrzebny, ale musi to być partner, tu nie może być podporządkowana, i być może kwestia osłabiania naszej siły zbrojnej też leży w jakimś interesie tych, którzy nie chcieliby, żeby Polska była silnym partnerem dla Europy, dla świata, a silny partner to jest taki, z którym się trzeba liczyć.
Dziękuję uprzejmie. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kto mówi?
Ja jestem rolnikiem. Dzisiaj właśnie skończyłem 37 lat z Wielkopolski. I chciałem się spytać tutaj tego pana posła, że jak to jest możliwe, że największy bandyta i złodziej w Polsce, ten Balcerowicz, jeszcze rządzi tym krajem, skoro tak całą gospodarkę załamał.
Proszę bardzo, proszę pana, oczywiście my dzisiaj mówimy na temat tego, co stało się w Pionkach. Upadły zakłady bardzo konkretne, dzięki którym to miasto powstało. I oczywiście ja myślę, że musimy też odpowiedzialnie używać pewnych epitetów na antenie Radia Maryja, ponieważ pan sobie zadzwoni i odłoży telefon, prawda? I już pana nie ma. Natomiast ktoś jutro albo zaraz może się doczepić do Radia Maryja. Dlatego ja prosiłbym wszystkich o odpowiedzialność za swoje słowo. Natomiast wiadomo, że pan prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Balcerowicz, ma kadencję. I ta kadencja, ile dobrze wiem, skończy się za rok. Ale tutaj pan poseł powie, ponieważ już pan prezydent wypowiedział się w kwestii przyszłości Narodowego Banku Polskiego.
Rzeczywiście my chcemy, żeby Narodowy Bank Polski służył również gospodarce. Jest w pakcie stabilizacyjnym taki zapis, który ma znowelizować ustawę o Narodowym Banku Polskim, który ma współodpowiadać za stan gospodarki w Polsce. I z tego punktu widzenia pan Balcerowicz, który niewątpliwie w jakimś sensie odpowiada za część sytuacji, bo ja bym jednak widział jeszcze wielu innych odpowiedzialnych za tą sytuację i być może nawet w dużo większym stopniu niż profesor Balcerowicz, ale do tej koncepcji, jaką my chcemy w gospodarce wdrożyć, to pan Balcerowicz po prostu nie pasuje i myślę, że odejdzie i niech odejdzie w pokoju.
Dziękuję uprzejmie. Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Proszę Sławek, bardzo.
Sławek z Małopolski, bo tak bronimy wszystkich zakładów pionków bardzo dobrze, ale czy państwo wiedzą bardzo krótko, że zostają sprzedane, w tej chwili zostają sprzedane jeszcze nie zakłady azotowe w Tarnowie? Może by coś na ten temat powiedzieć. Dziękuję. Z Bogiem.
Dziękujemy pięknie. Proszę pana, my mówimy na temat pionek, a z jednej prostej przyczyny, bo w pionkach jesteśmy. Tutaj dzisiaj Radio Maryja zostało zaproszone. Już jesteśmy tutaj, że tak powiem, na antenie od godziny 18 z minutami. Tu się modliliśmy wspólnie i teraz tutaj rozmawiamy na temat tej konkretnej sytuacji, jaka jest w tym mieście. I wielokrotnie to już padło, że mamy świadomość, że podobna sytuacja jest również w wielu miastach, gdzie upadło wiele, wiele zakładów, gdzie wiele ludzi po prostu musiało odejść na bruk, nie ma pracy i ma wiele, wiele problemów. I to tylko gwoli wyjaśnienia, dlatego rozmawiamy na temat pionek, ponieważ tutaj jesteśmy. Czy ktoś, pan poseł, chciałby tutaj jeszcze dopowiedzieć?
No mogę powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście polska chemia miała wielkie osiągnięcia, mamy wspaniałych chemików. No i żal, że tak polski przemysł chemiczny został potraktowany w tych przemianach po 1989 roku. Tu zabrakło wyobraźni, zabrakło woli, można powiedzieć, że zabrakło też koncepcji. My w tej chwili przyglądamy się tej sytuacji i będziemy wypracowywać koncepcję dla polskiej chemii, bo to jest rzeczywiście kawał historii chemii, nie tylko polskiej, ale i światowej. I mamy tutaj z czego się szczycić.
Dziękuję uprzejmie. Jeszcze odbierzemy jeden telefon, będzie to ostatni, bo potem trzeba będzie podsumować.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Mówi Jerzy Tato z Radomia.
Witam serdecznie.
No akurat jestem zorientowany w tym temacie i chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że niestosowne jest sformułowanie o braku woli politycznej. Według mnie to była cały czas stanowcza wola polityczna zniszczenia podstaw bytu narodu i państwa. A teraz mam takie pytanie do pana posła. Dlaczego brakuje woli politycznej oskarżenia służb specjalnych PRL-u o zdradę narodu, o działalność na szkodę państwa i aresztowanie wszystkich bez wyjątku funkcjonariuszy SB? Bo bez tego aktu żadne polskie problemy nie będą rozwiązane. I drugie pytanie mam. Dlaczego w swoim programie PiS w ogóle nie nawiązuje do systemu gospodarczego Polski przedwojennej? Tu akurat było dużo mowy o tym, jak się rozbudował COP, jak się rozbudowywały w latach 35-39 różne przedsiębiorstwa, jak Polska rosła w siłę, ale w tej chwili o tym wszyscy jakoś zapomnieli. Niedawno zadałem pytanie ministrowi Ujazdowskiemu na spotkaniu w Warszawie. Dlaczego nie chce wykorzystać modelu wychowawczego Polski przedwojennej, która zapewniła patriotyzm takiego, jakiego na świecie nikt nie widział. I w tej kwestii nie ma żadnego nawiązania ze strony programu PiS-u. Może na ten temat zwróćcie panowie uwagę, a wtedy chyba prawdopodobnie o wiele łatwiej będzie i pokonać tych waszych przeciwników wszystkich, którzy bez litości tak obkładają w tej chwili i PiS, i ten pakt stabilizacyjny, i wszystko, co tylko ich dusza zapragnie.
Panie Jurku, pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Bardzo proszę, panie pośle.
Przyznam się, że rzeczywiście w programie PiS nie ma takiego zapisu, żeby aresztować wszystkich funkcjonariuszy SB, ale my wdrażamy program głębokiej restrukturyzacji służb, rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. Jesteśmy za bardzo daleko idącą lustracją, czyli wszyscy którzy będą brali udział w życiu publicznym, nie tylko w politycznym, ale i w publicznym, będą musieli ujawnić swoją przeszłość. I to jest też przyczyną pewnie ataków, no bo wiemy, że również media w PRL-u były zinfiltrowane. Pewni urzędnicy z Mysiej, czyli z cenzury, trafili również do mediów. No, tu to jest pewnie przyczyną pewnej części tych ataków. Natomiast jeśli chodzi o nawiązanie do rozwoju gospodarczego dwudziestolecia międzywojennego, to jeśli my mówimy o wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, budownictwie, drogownictwie, no to jest to w dużym stopniu nawiązanie do pewnej myśli aktywnej polityki gospodarczej, która była uprawiana w dwudziestoleciu międzywojennym. No, my nie musimy budować zakładu, rozśrodkowując przemysł po terenie całej Polski, bo ten przemysł jest rozśrodkowany, więc nie musimy podejmować takich inicjatyw, ale na przykład mowa o naftoporcie i gazoporcie, który ma być realizowany, jest nawiązaniem choćby do wielkiej idei budowy Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym. Także w jakimś sensie my nawiązujemy, oczywiście nie wprost, bo powielanie tego, co było przed wojną, to jest kilkadziesiąt lat jednak różnicy i gospodarka się zmieniła, ale nawiązujemy do idei aktywnej polityki gospodarczej. Natomiast mówiąc o wychowaniu, to co było właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym realizowane i co wydało pokolenie Kolumbów, państwo podziemne, to co było ewenementem na skalę świata, jest też w programie PiS-u. My chcemy właśnie powołać Instytut Wychowania, który tak właśnie też jest wściekle krytykowany, bo my mówimy, że chcemy wychowywać w duchu patriotycznym. Jesteśmy za to wściekle krytykowani przez tych wszystkich, którzy mówią, że przecież będzie wspólny naród europejski, po co wychowywać w duchu patriotycznym. My chcemy wychowywać właśnie Polaków w duchu polskości i taki program PiS-u jest i minister Ujazdowski przygotował i to będzie realizowane. Także my nawiązujemy do naprawy państwa. No, oczywiście nie nawiązujemy w taki sposób, że przepisujemy to, co było przed wojną, bo rzeczywistość się zmieniła, ale dopasowujemy do dzisiejszej sytuacji i w kraju i do sytuacji międzynarodowej. I to jest ten plan odbudowy. No, można nazwać sanacji Polski, choć my nie odwołujemy się wprost do idei sanacji.
Bardzo serdecznie dziękuję. Już powoli będziemy musieli kończyć, więc bardzo trzeba podsumować, panie profesorze. Proszę bardzo.
Ja jestem produktem przedwojennym, rocznik 22. I tutaj w związku z tą ostatnią wypowiedzią obserwowałem klimat ducha i patriotyzm tych ludzi, którzy budowali przemysł w Pionkach. To byli ludzie z zaboru rosyjskiego, którzy no, mówili językiem no, takim skażonym troszkę tą ruszczyzną. Byli z zaboru pruskiego, byli nawet obywatele austriaccy, którzy później przyjęli obywatelstwo polskie. Wszystkich ich cechował prawdziwy patriotyzm, zbudowania tu przemysłu, zbudowania gospodarki i pracy dla Polski. 21 lutego byliśmy z prezesem Deniakiem u ministra Seweryńskiego. Mówiąc o Pionkach, ja wspomniałem w kilku słowach o tamtych czasach. Minister Seweryński powiedział tak, to jest nasze największe zmartwienie, jak wrócić do patriotycznego wychowania młodzieży w tym klimacie, jak i przed wojną. Czyli jest to w programie i w strukturze. A teraz w odniesieniu do strategii przemysłowej. Akademia Inżynierska w Polsce, pan profesor Ney, przygotował i na różnych forach przedstawia założenia strategii odbudowy potencjału gospodarczego. Nie znajduje woli politycznej. I sądzę, że czas byłoby spojrzeć na to, żeby taka instytucja jak ta, która zrzesza około 200 specjalistów, którzy są luminarzami nauki i życia gospodarczego, mogli wpłynąć konstruktywnie na strategiczny rozwój kraju.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Ja chciałbym tutaj, dziękując za możliwość przedstawienia problematyki naszej tutaj społeczności pionek, wszystkich zachęcić, którzy chcą zainwestować w pionkach, a więc ci, którzy już posiadają gotowe technologie i kapitał, tych, którzy posiadają technologie, a chcą jeszcze je modyfikować, badać, oraz wszystkich tych, którzy chcą zainwestować w specjalnej strefie ekonomicznej, którą posiadamy w pionkach. Jeszcze mamy zobowiązanie z Agencji Rozwoju Przemysłu, że jeżeli znajdziemy inwestora, który będzie chciał zainwestować na terenie wielkoprzemysłowym, na terenie dawnego Pronitu, ta strefa ekonomiczna zostanie poszerzona warunkiem, żeby znalazł się inwestor. Jeszcze chciałbym tutaj przypomnieć o ważnym elemencie, myślę, turystycznym. Otóż walory Puszczy Kozienickiej, które są rozsławiane przez redaktora pana Zaleskiego w częstych programach polskiego pierwszego programu radia, kiedy przy prognozie pogody przedstawia o Puszczy Kozienickiej i piękne walory. Mamy przepiękne szlaki turystyczne, rowerowe, piesze i coraz więcej osób przyjeżdża do naszej Puszczy Kozienickiej, zatrzymując się tu u nas. Zachęcamy ich, żeby przyjeżdżali częściej, żeby zostawali tutaj na dłużej, ponieważ jest to, jak to powiedziałem, niedaleko stąd od Warszawy, około 100 kilometrów, a więc jazda samochodem z Warszawy to zaledwie godzina i 15 minut i można się znaleźć przy przepięknych terenach Puszczy Kozienickiej. Ale jest to taki walor taki turystyczny. Niemniej każdy inwestor, który będzie myślał tutaj zainwestować w pionkach, niech też zważy na to, że jeżeli zainwestuje, to również może tu u nas zamieszkać i wypocząć w przepięknej miejscowości Pionki.
Ja jako prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Pionek i Ochrony Zdrowia uparcie proponuję, żebyśmy się oparli na badaniach naukowych, polskich jednostek naukowych, które mogą doprowadzić do tego, że efektem ich docelowym tych badań będzie około 1500 miejsc pracy i wartość produkcji około 300 milionów złotych. To spowoduje dalsze miejsce, kilka tysięcy miejsc pracy również w otoczeniu tych zakładów.
I w turystyce.
I takim zalążkiem tego wszystkiego mógłby być powołany Park Technologiczny Chemicznego Przetwarzania Drewna i Celulozy i Ligniny, który ten park może właśnie być kołem zamachowym dla gospodarki pionek.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł jeszcze coś na zakończenie. Wsparcie.
Zdecydowane wsparcie dla takich inicjatyw, dla takich działań. To jest zgodne z myślą Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystania naszych zasobów surowcowych, zasobów intelektualnych, oparcia o dziedzictwo, o infrastrukturę i o naszych ludzi, którzy potrzebują pracy, żeby nie musieli szukać jej po świecie, a żeby mieli tutaj możliwość godnego życia.
I ksiądz kanonik, nasz gospodarz.
Co może zrobić proboszcz dla swojego miasta, dla swojego ludu? No wielokrotnie modlimy się o pomoc Bożą i ludzką w rewitalizacji miasta. I kiedy mówiłem kółkom Żywego Różańca, w tym miesiącu będzie intencja za nasze miasto, to one potem i w następnym, i jeszcze w następnym prosiły, proszę księdza, przedłużmy jeszcze tę intencję, widząc, że ta sprawa wymaga wielkiego omodlenia. I jestem wdzięczny dziś tym wszystkim, którzy połączyli się z nami we wspólnej modlitwie. Ze swojej strony staram się udostępniać plebanie i moje możliwości do różnych inicjatyw, do wewnętrznej rozmowy w mieście, aby ci, którzy mają jakąś inicjatywę, mieli szansę powiedzieć to głośno. Bardzo jestem dumny, że jest to jakaś idea społeczeństwa obywatelskiego, że coś tam próbujemy robić, udaje się bądź się nie udaje. Marzę o tym, żeby w społeczeństwie polskim Więcej się mówiło o racji stanu. Kiedyś za to rozstrzeliwano ludzi, sądzono ludzi, pokazując, jak ważna jest Polska, patriotyzm, dobro kraju. Dziś pod płaszczykiem rzekomej wolności próbuje się rozwalić rząd, rozwalić prezydenta, rozwalić wszystkie te pomysły, które obiektywnie mają szansę podnieść Polskę na nogi. Dlatego wśród naszych modlitw i intencji ta jest szczególna. Podziwiam, że w naszym mieście wszystkie grupy parafialne i nawet niereligijne jakoś zjednoczyły się przy dzisiejszym dniu, i szkoły podstawowe, i średnie, i gimnazja, i szkoła ponadgimnazjalna, która przez swoje klasy hotelarskie to nam usłużyła, chociaż nie było ich widać, ale zrobili wspaniałą robotę. I te wspaniałe śpiewy. No marzę o tym, żeby te dzieciaki wspaniałe, ta cudowna młodzież nie musiała gdzieś jechać po świecie i sprzątać brudów niczym naród wybrany w niewolę egipskiej. No chciałbym, żeby zielone światło mieli jakąś radość swojej młodości. I bardzo jestem wdzięczny. Dziękuję wszystkim tu obecnym panom i ojcu, że zechciał do Pionek przyjechać, tu technikom Radia Maryja i Telewizji Trwam za wasz wkład w dzisiejszy wieczór. Chcę pozdrowić wszystkich pionkoszczan, którzy nas słuchali w Polsce i za granicą i łączyli się z nami w modlitwie. Pozdrawiamy was szczególnie serdecznie i obiecujemy, że zawsze o was pamiętamy i pamiętać będziemy w modlitwie w Pionkach, w waszym mieście.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor jeszcze chciał jedno zdanie?
Proszę ojca, ja jako ten stary pionkowianin mam no, w pamięci, przywołuje mi się na pamięć tu pewna prawdziwa historia z przeszłości. W Pionkach był inżynier Konstanty Bilow, von Bilow, z junkerskiej niemieckiej rodziny, który przyjął obywatelstwo polskie. Walczył jako porucznik w wojsku polskim przeciwko Niemcom, dostał się do obozu, do Oflagu, był tam z generałem Kuropieską. Umarła jego babka w Prusach czy gdzieś, Niemka, i komendant obozu mówi: zwolnię pana, panie poruczniku, na jej pogrzeb. On mówi: tak, owszem, dziękuję, ale ja, oficer Wojska Polskiego, mogę pojechać tylko w mundurze Wojska Polskiego. To jest niemożliwe, przecież my jesteśmy Niemcami. Już tego nie jadę. No ale po iluś interwencjach w końcu zgodzono się na to i dano mu samochód, zawieziono i polski oficer pochodzenia niemieckiego w mundurze polskiego oficera brał udział w pogrzebie matki polskiej. Ale to nie koniec opowiadania. Wrócił po wojnie do Polski. Odbudowywał Łęgnów jako jeden z trzech polskich inżynierów. I generał Żarakowski wytoczył proces tamtym pionkowianom, które budowali Łęgnów pod Bydgoszczą, za szkodnictwo gospodarcze, zostali skazani i stroceni.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, drodzy państwo, dzisiaj w Pionkach rozmawialiśmy na temat upadek przemysłu chemicznego i obronnego w Polsce na przykładzie miasta Pionki. Naszymi gośćmi byli pan Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Skarbu. Pan Jacenty Dejniak, prezes Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Rozwoju Pionek i Ochrony Zdrowia, członek Sejmiku Mazowieckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Pan profesor Zbigniew Wrocławski, członek Polskiej Akademii Inżynierskiej, honorowy obywatel miasta Pionki. Pan Marek Janeczek, burmistrz Pionek, oraz ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski, proboszcz parafii świętej Barbary, który nas tutaj zaprosił. Za to dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie współpracowników, pozdrawiamy serdecznie księdza biskupa, oczywiście Zygmunta, i biskupa seniora, także jego biskupów pomocniczych. I za chwilę modlitwa, modlimy się kompletą modlitwą z liturgii godzin na zakończenie dnia.
kończymy modlitwą na zakończenie dnia kompletą, która w czterotomowym brewiarzu psalmodia jest na stronie 1216. Hymn Nim kres nadejdzie jasności na stronie 1203. I antyfona na zakończenie Matko Odkupiciela na stronie 1208. Boże, zajrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pomyślmy w ostatniej godzinie dnia, jak spędziliśmy ten dzień, w czym zawiniliśmy, za co szczególnie chcemy Bogu podziękować. Zmiłuj się nad nami, Panie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przebaczenia grzechów niech nam udzieli Wszechmogący i miłosierny Pan. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nowe wyśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
Spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą ducha jedności króluje w blasku na wieki.
Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Napłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę tego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zdraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu na zasłaniej, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
gwiazdo morska, do nieba ścieżka najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Bacz
podziwność prosimy do ludu padający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panu przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Zapoś, bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę wszystkim, którzy razem z Radiem Maryja się modlą. Dziękujemy siostrom. Mówimy, gościmy dzisiaj, to studio jest w domu sióstr Sercanek i siostry razem z nami się modliły, siostro przełożona i siostry, jest okazja, żeby kogoś pozdrowić.
Pozdrawiamy Matkę Generalną.
Tak też myślę, że tak się zacznie. Proszę bardzo.
Pozdrawiamy ojca dyrektora Radia Maryja, ojca Ryzyka, i modlimy się często. Im bardziej jest atakowany, tak samo premier, kiedy jest atakowany, to tym szybciej przesuwamy paziorki różańca.
Zapłać. Proszę bardzo. Siostry oczywiście pozdrawiają swoje mamy, jak je mają też, bo te młodsze to na pewno jeszcze mamy mają, tatusiów, całe rodziny. Oczywiście ksiądz proboszcz jeszcze coś.
Ja też swoich rodziców, którzy niedawno obchodzili 60-lecie, pozdrawiam z radością moje rodzeństwo.
Zatem kończymy transmisję. Przypomnę, byliśmy w Pionkach. Jest to diecezja radomska. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję księdzu proboszczowi, kanonikowi Stanisławowi Bujnowskiemu za zaproszenie Radia Maryja tutaj, za zorganizowane piękne uroczystości. Liturgia, piękne śpiewy, orkiestra. Tak sobie myślę, że chyba tę orkiestrę kiedyś zaprosimy do Torunia na jakąś uroczystość. Ale to wszystko w swoim czasie. Oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiamy księdza ordynariusza, biskupa Zygmunta Zimowskiego, jego biskupów pomocniczych i biskupa seniora. Kończymy zatem naszą transmisję. Dziękuję obsłudze technicznej Radia Maryja i Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Prosimy studio w Toruniu.
Dziękujemy bardzo za tę transmisję w Pionkach. Pozdrawiam także przy tej okazji ojca Jana, który tę transmisję prowadził. Przypomnę, że Radio Maryja gościło dzisiaj w Pionkach koło Radomia, w parafii świętej Barbary, gdzie proboszczem jest ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski, proboszcz parafii, dziekan dekanatu Pionki. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za to piękne przeżycie. Drodzy Państwo, 23:51 w Radio Maryja. czas na wiadomości. Później usłyszymy z ust pana Marka Prałata o tym, co znajdziemy w najważniejszych artykułach codziennej prasy polskiej jutro. Wysłuchamy także listu pana rektora Antoniego Jarosza i tak zakończy się nasz dzisiejszy program po północy. Zapraszam na ciąg dalszy.
W poniedziałek 6 marca zapraszam na skrót wiadomości z kraju i ze świata. Polskie MSZ na dzisiejszym oświadczeniu z ubolewaniem zauważyło, że stanowisko rosyjskiej prokuratury na temat zbrodni katyńskiej ujawnia po raz kolejny istotny problem różnic w kwalifikacjach prawnych zbrodni katyńskiej przyjmowanych w Polsce i w Rosji. Jednocześnie MSZ wyraziło nadzieję, że zarówno rozmowy przeprowadzone ostatnio w Polsce przez specjalnego wysłannika prezydenta Rosji Siergieja Jastrzębskiego oraz rozmowy między przedstawicielami IPN a rosyjską prokuraturą wojskową będą kontynuowane i umożliwią postęp w tej tak istotnej dla obu naszych narodów sprawie. Według Instytutu Pamięci Narodowej nieuznanie przez stronę rosyjską ofiar zbrodni katyńskiej za ofiary represji politycznych może być odebrane jako poniżenie pamięci polskich ofiar i naruszenie uczuć żyjących członków ich rodzin. Jest rzeczą zdumiewającą, iż dokumentacja rosyjskiego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskich z 1940 roku pozostaje nadal tajna w 2006 roku. Dlatego IPN zwraca się do Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej z apelem o ujawnienie wszystkich akt śledztwa oraz postanowienia końcowego, głosi oświadczenie IPN-u. Rzecznik prezydenta Lecha Kaczyńskiego Maciej Łupiński powiedział polskiej agencji prasowej, że trwają finalne prace nad prezydenckim projektem ustaw o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Łupiński wyraził nadzieję, że projekt trafi do Sejmu przed środą. Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski powiedział w wywiadzie dla naszego dziennika, że chciałby zbudować nowoczesną, spełniającą kryteria bezpieczeństwa siedzibę resortu. Dodał, że środki na inwestycje mają być pozyskane ze sprzedaży budynków, które obecnie są w posiadaniu resortu. Szef resortu obrony powiedział, że zawieszenie poboru do wojska planowane w 2012 roku wymaga stworzenia zawczasu systemu rezerw kontraktowych. Premier Kazimierz Marcinkiewicz poinformował, że nie ma w tym tygodniu zaplanowanego spotkania z prezesem Unicredito Aleksandro Profumo, ale chciałby z nim rozmawiać na temat fuzji PKO SA z BPH. Od 28 stycznia do 6 marca w 16 województwach stwierdzono 496 przypadków potencjalnego zagrożenia obiektów budowlanych zalegającym na dachach śniegiem, poinformował w poniedziałek w komunikacie główny inspektor nadzoru budowlanego. Stopa bezrobocia w lutym pozostała na poziomie 18%, czyli takim jak w styczniu, podało w poniedziałek Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wyjaśnienia kwestii poparcia dla becikowego oraz dla zapisów ordynacji podatkowej domaga się od Platformy Obywatelskiej Business Center Club. Według prezesa Business Center Club Marka Goliszewskiego jest to niezbędne, by można było uznać, że Platforma Obywatelska jest rzeczywiście partią prorynkową i progospodarczą. Polskie służby są przygotowane do zwalczania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy, powiedział w poniedziałek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz szef obrony cywilnej kraju Paweł Soloch. Zapewnił on, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Szef klubu PiS Przemysław Gosiewski ocenił, że jeżeli współpraca w ramach Paktu Stabilizacyjnego Prawa i Sprawiedliwości Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony będzie przebiegać w atmosferze konfliktów, to jednym z możliwych scenariuszy będą przyspieszone wybory na drodze samorozwiązania Sejmu. Goliszewski zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że PiS chce realizacji Paktu Stabilizacyjnego, ale w atmosferze dobrej współpracy, a nie stałych ataków, konfliktów, które według Gosiewskiego są wywoływane przez Ligę Polskich Rodzin i Samoobronę. Zakaz zwalniania kobiet z pracy do 3 lat po urodzeniu dziecka, ale nie wcześniej niż rok po powrocie matki do pracy, przewiduje złożony w poniedziałek w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji kodeksu pracy. Jak napisano w komunikacie przesłanym w poniedziałek Polskiej Agencji Prasowej, ochrona kobiet powracających z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych przed utratą pracy to jeden z najważniejszych powodów, dla których kobiety rezygnują z macierzyństwa. Franciszkański kustosz Ziemi Świętej oświadczył, że wybacza sprawcom wybryku w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie w północnym Izraelu, gdzie odpalono fajerwerki i granaty z gazem łzawiącym. Odwiedził on w policyjnym areszcie izraelsko-polskie małżeństwo, które w piątek weszło wraz z córką do bazyliki, udając chrześcijańskich pielgrzymów. Bundestag powoła parlamentarną komisję śledczą, która zbada kulisy działania niemieckiego wywiadu w Iraku. Przede wszystkim zarzuty dotyczące współpracy niemieckich agentów ze służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych przed i w czasie wojny w 2003 roku. Za powołaniem komisji opowiedział się w poniedziałek jako ostatni z klubów opozycyjnych klub parlamentarny FDP. Rosja zamierza prosić Międzynarodową Agencję Energii Atomowej o ustalenie stopnia, do jakiego Iranowi wolno będzie wzbogacać uran na własnym terytorium, podali w poniedziałek w Wiedniu dyplomaci, z którymi rozmawiała agencja Associated Press. Według dyplomatów rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow zamierza w poniedziałek przedyskutować taką propozycję z przedstawicielami władz amerykańskich w Waszyngtonie, mimo silnego sprzeciwu Amerykanów na wykorzystywanie nuklearnych technologii przez Iran. Niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich, Białorusini powstaną przeciwko dyktatorowi. Taką opinię wyraził w poniedziałek w Kijowie kandydat na prezydenta Białorusi Aleksandr Kazulin. Zaapelował on, aby w dzień wyborów 19 marca ludzie, którzy zagłosują przeciwko obecnemu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, wyszli na ulicę z pokojową demonstracją. I tą informacją kończymy skrót informacji z kraju i ze świata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kpiny z cierpienia. Kazimiera Szczuka, przedstawicielka awangardy polskiego feminizmu, niezmordowana tropicielka braku tolerancji i wrażliwości, publicznie drwiła z niepełnosprawnej i nieuleczalnie chorej osoby, gdy przedrzeźniała osobę niepełnosprawną Madzię Buczek, założycielkę podwórkowych kółek różańcowych dzieci, na antenie jednego z polsatowskich talk show. Ani prowadzący, ani widownia nie protestowali. Przejaw swoiście pojmowanej wrażliwości pani krytyk. Na jednym z najbliższych posiedzeń sprawą zajmie się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Madzia czyni wiele dobrego, a przede wszystkim nie kpi z nikogo. Spór rządu z Komisją Europejską w sprawie fuzji rozpoczął się wraz ze zgodą Komisji Europejskiej na połączenie włoskiego banku UniCredit z niemieckim HVB. Fuzja banków musi być zablokowana, po raz kolejny zapewnił dzisiaj premier Kazimierz Marcinkiewicz. Nie zmusi nas nawet komisja, czytam w naszym dzienniku. Nie ma żadnej wojny z mediami. W gruncie rzeczy mamy raczej wojnę z prawem i sprawiedliwością. W naszym dzienniku z marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem rozmawia Mikołaj Wójcik. Goniąc za sensacją, można zgubić prawdę. Nie ma zadania ważniejszego dla Kościoła, państwa, szkoły, a przede wszystkim rodziny, od dobrego wychowania dzieci i młodzieży. W naszym dzienniku list wielkopostny księdza biskupa Stanisława Wielgusa. Zjednoczeni w trosce o wychowanie. Wbrew powszechnej opinii.